No i z nowym rokiem, nowym krokiem, piątek do góry babami, a w nim nowy cykl ABC Baby do góry nogami. To taki nasz roboczy tytuł, być może on się zmieni, może to Państwo wymyślą jakiś inny, a może Pan doktor, bo w tym cyklu będzie nas gościł właściwie, bo to trudno, żebyśmy my gościli, bo gospodarzem tego cyklu będzie doktor Maciej Jędrzejko, ginekolog, położnik. Panie doktorze, witam pięknie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie radio słuchaczy. Jest mi niezmiernie miło, bo te tematy, które chciałbym poruszać na państwa antenie, to są takie tematy, o których często moje pacjentki w gabinecie mówią i o które proszą, żeby jak najwięcej o tym szeroko mówić. Często pytają, jak to możliwe, że my tego nie wiemy, dlaczego się o tym nie mówi, dlaczego nie ma tego w mediach, dlaczego nie możemy się dowiedzieć takiej podstawowej wiedzy na temat naszego zdrowia. No więc idąc za tą potrzebą, postanowiliśmy zrobić taki właśnie cykl programów o zdrowiu kobiet.
I tutaj autor tych programów, gospodarz, jak powiedziałam, pan doktor, będzie te tematy nam podsuwał, ale jeśli państwo, panie, no bo myślę, że jednak głównie panie będą, chociaż ja polecam panom, czasami warto wiedzieć coś o swoich kobietach i ich sprawach. Jeśli macie państwo jakieś propozycje, proszę podsuwać, ja będę przekazywała doktorowi i będziemy oczywiście o tym rozmawiać. A skoro ABC, no to ja myślę, że musimy zacząć od A, a jeśli A, no to chyba rzecz czasami wydaje się oczywista, doktorze, a jednak chyba nie do końca. Higiena osobista, czyli jak dbamy o siebie w miejscach intymnych, jakże wrażliwych, prawda? Mam wrażenie, że nie do końca nawet my kobiety doświadczone, nie wspomnę już o młodych dziewczynach, wiemy jak się do tego zabrać.
Rzeczywiście kwestia higieny intymnej jest kluczowo ważna, ponieważ to temat, w którym mnóstwo ludzi popełnia mnóstwo błędów. Zarówno mężczyzn, jak i kobiet i temat jest absolutnie dla obu płci. Tym bardziej, że ostatecznie błędy w zakresie higieny intymnej kończą się dramatycznie dla obu tych płci, ponieważ kończą się najczęściej zrujnowaniem życia seksualnego. A zatem zarówno błędy popełniane przez mężczyzn, jak i błędy popełniane przez kobiety kończą się ostatecznie zniszczeniem flory bakteryjnej, czyli bakterii dobrych, które powinny wypełniać pochwę. Te bakterie to bakterie z grupy Lactobacillus, czyli bakterie kwasu mlekowego, mylone często z kwasem mlekowym. Niestety na tym braku wiedzy troszkę używają sobie producenci różnego rodzaju środków do higieny intymnej, ponieważ jak napiszą na swoim środku do higieny intymnej, że on jest z kwasem mlekowym, to każdy myśli, że tam są żywe bakterie kwasu mlekowego. A to jest nieprawda. Otóż w takim płynie do higieny intymnej jest po prostu wlany chemiczny roztwór kwasu mlekowego, który nie ma nic wspólnego poza składem chemicznym, ale jakby w istocie swojej nie ma z jakiegoś leczniczego czy dobroczynnego wpływu. Kwas mlekowy chemiczny. Natomiast nam chodzi o to, i to zrozumieliśmy tak naprawdę dopiero niedawno, żeby odbudować florę bakteryjną pochwy, bo to ona nas leczy, to ona nas chroni. Mówię nas, dlatego że nie dotyczy to tylko kobiet, ponieważ jeżeli kobieta ma zdrową florę bakteryjną, czyli ma dużo tych dobrych bakterii, to służyć ze swoim partnerem też jakby częstuje go tymi dobrymi bakteriami, a one wtedy zasiedlają okolice jego penisa. W związku z czym bardzo jest istotne to, żeby odrzucić mit, że im częściej się myjesz, w tym sensie, że w okolicach intymnych, i im więcej używasz mydła, tym jesteś czystsza, bo to nieprawda. Wręcz przeciwnie, im częściej się myjesz mydłem, mydlinami, czy używasz jakichkolwiek detergentów, substancji powierzchniowo czynnych w tych okolicach, tym bardziej narażasz się na infekcje wstrętnymi bakteriami z okolicy odbytu, czy skóry, czy różnymi bakteriami patogennymi. Otóż odkryto, proszę Państwa, że nasze ciało składa się z ponad 30 biliardów w skali europejskiej, a trylionów w skali amerykańskiej komórek. To jest 12 zer, czyli 30 i 12 zer. To jest ogromna, niewiarygodna liczba. Po w tej naszej tutaj europejskiej skali, tak zwanej długiej, to będzie 1000, milion, miliard, bilion, biliard. W amerykańskiej skali używa się tego określenia trillion i w związku z czym proszę pamiętać, że biliard i trylion to jest to samo w naszych, czyli w Ameryce i w Polsce. W Ameryce trylion to samo co biliard w Polsce. A zatem 30 biliardów komórek, 30 trylionów komórek mamy naszych własnych. Natomiast odkryto, że komórek bakteryjnych w sobie i na sobie mamy ponad 40 biliardów, czyli więcej niż naszych własnych komórek. A to bardzo ważna informacja, bo trzeba powiedzieć jasno, że zdecydowana większość z tych bakterii to są bakterie, które są nam potrzebne do życia. Część bakterii zasiedla nasz układ pokarmowy, część bakterii zasiedla nasze gardło, nos, oczy, uszy. Krótko mówiąc, wszystkie naturalne otwory ciała w jakiś sposób zasiedlone są przez dobre bakterie. Te bakterie wchodzą z nami w interakcję, którą się nazywa symbioza. Symbioza to jest taki stan, kiedy dwa organizmy żyją ze sobą razem i to życie razem jest korzystne dla obu organizmów, ale jednocześnie konieczne, czyli nierozerwalne. Jeżeli rozrywamy symbiozę, to albo jeden z organizmów ginie, albo zaczyna ciężko chorować, czyli te dwa organizmy muszą ze sobą współgrać. I to rozumienie bakterii to jest coś, co dopiero od paru nastu lat się pojawia w literaturze, bo wcześniej jakby ignorowano bakterie. Dopiero kiedy zaczęliśmy rozumieć, że wiele tych bakterii jest nam potrzebnych, że my ich używamy, to zaczęliśmy na przykład szanować antybiotyki, czyli nie nadużywać antybiotyków. Z kolei nadużywanie bezsensownych antybiotyków rujnuje wiele dobrych, potrzebnych, pożytecznych bakterii i też doprowadza do różnego rodzaju powikłań. A zatem, żeby utrzymać prawidłową higienę okolic intymnych, trzeba przede wszystkim zadbać o to, żeby te okolice intymne były wypełnione prawidłowymi bakteriami, a nie jak dotąd sądzono, żeby były wyjałowione. To, co robią płyny do higieny intymnej, mydła, szare mydła, białe mydła, super hiper mydła za 100 milionów dolarów, te wszystkie detergenty, czy chusteczki nawilżane, które się mydlą, te wszystkie detergenty po prostu niszczą florę bakteryjną, niszczą laktobacillusa, a laktobacillus jest naszym obrońcą. A zatem to, co jest najbardziej zaskakujące, to to, że prawidłowa higiena okolic intymnych oparta jest na używaniu wody. Zwykłej, czystej, ciepłej wody. Woda jest niezwykle dobrym rozpuszczalnikiem dla różnych substancji, również tych, które mamy w organizmie. I bez jakichś bardzo konkretnych wskazań nie należy używać detergentów. Kiedy należy ich używać? Wtedy, kiedy na przykład mamy jakąś ranę, na przykład nacięte krocze po porodzie lub jakąś ranę pooperacyjną w okolicach intymnych, to wtedy przez kilka dni, 5-7 dni można używać detergentu, ale tu istotą i celem jest właśnie wyjałowienie tej okolicy po to, żeby rana się zdążyła zasklepić na jałowo. Natomiast tam, gdzie nie ma żadnej rany, nie ma żadnego powodu, żeby używać detergentów. Przy czym oczywiście chemicy mi zaraz urwą uszy, bo powiedzą mi, że detergenty i mydła to nie to samo, bo detergenty mają dłuższy łańcuch, ale nie będziemy wchodzić w biochemię.
No właśnie, doktorze.
Chodzi o to, żeby państwo.
Doktorze, ja chciałam się wciąć i teraz chciałam państwu powiedzieć tak. Nie używamy mydła. Ja, jakem stara baba, niestety nie stosuję się do tej zasady i dlatego tak bardzo ważne będą te nasze pogadanki. I my za chwilę jeszcze pan doktor powie, w jakich momentach oprócz na przykład rany spowodowanej nacięciem, panie wiedzą, przy porodzie takie nacięcia nam się najczęściej dzieją, w jakich innych jeszcze sytuacjach używamy mydła, detergentu, już nie będziemy wchodzić w szczegóły chemiczne. Powiemy jeszcze z doktorem o być może wkładkach nosić, nie nosić, ale to wszystko w podcaście naszego Radia USA ABC Zdrowia, baby do góry nogami, słuchaczom programu Piątek do góry babami. Na dziś dziękujemy, z doktorem słyszymy się w tym programie za miesiąc. Proszę zostać z nami i przenosimy się na podcast. Panie doktorze, jakie inne jeszcze sytuacje powodują, że używamy jednak tego mydła?
Właściwie to są tylko sytuacje stricte medyczne, czyli musi być wyraźne zalecenie lekarskie i określony czas stosowania. Czyli na przykład taką sytuacją, w której doktor może zalecić użycia detergentu, najczęściej detergentu w jakimś proszku, czy takiego przygotowanego do irygacji, czy do przepłukania pochwy, używamy w bardzo wyjątkowych stanach, na przykład w bardzo ostrych stanach zapalnych pochwy. Kiedy doktor zakłada wziernik i stwierdza, że jest ostry stan zapalny szyjki macicy. Wtedy chodzi nam o to, żeby wyjałowić tą okolicę, dlatego że na pewno w takiej sytuacji mamy przewagę tych złych bakterii, które powinny być natychmiast zniszczone. Antybiotyki potrzebują trochę czasu, żeby wybić te bakterie, więc zastosowanie substancji powierzchniowo-czynnych w tych sytuacjach, kiedy mamy ostry stan zapalny, będzie działać korzystnie. I są takie specjalne środki do irygacji pochwy, które najczęściej są w proszku i te czy też już rozpuszczone w płynie, i tymi płynami specjalnymi do irygacji pochwy wtedy doktor zaleca irygację pochwy. Czyli unikamy absolutnie samodzielnej irygacji pochwy. Irygacji, czyli przepłukiwania jej od środka, czyli tam głęboko. Często pacjentki pytają mnie: doktorze, jak to ja mam nie używać mydła? No przecież ja będę śmierdzieć, ja będę się źle czuć, ja będę się czuła nieświeżo. I zawsze wtedy zadaję pytanie: a jak teraz się pani czuje? Bo przyszła pani do mnie najczęściej ze stanem zapalnym lub jakimiś problemami intymnymi, boli panią przy stosunku, ma pani suchość pochwy, ma pani jakieś plamienia, krwawienia, ma pani uczucie ogromnego dyskomfortu w kroczu, a zatem zgodnie z zasadą Einsteina absurdem jest ciągle robić to samo i oczekiwać nowych efektów.
Doktorze.
W związku z tym, oj, coś mi tutaj trąbi.
Doktorze, A ja zapytam, ja muszę Państwu w ogóle powiedzieć, jeśli Państwo nie wiedzą skąd jakiś tam delikatny szum, to pan doktor jest w drodze, bo to jest właściwie jedyny moment, kiedy my możemy go złapać i z nim porozmawiać. A do tego zdradzę Państwu tajemnicę, że jest, kiedy nagrywamy tę rozmowę, jest godzina 1:20 w nocy w Polsce, a pan doktor wraca właśnie z gabinetu, gdzie do tej pory przyjmował pacjentki. Panie doktorze, a co kiedy mamy miesiączkę? Też bez mydła?
No to jest oczywiście największy dylemat wszystkich kobiet i ja muszę odpowiedzieć jednoznacznie: tak, ale bardzo często za to używać wody w tym czasie. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy tak naprawdę mydło nam służy? Mydło nam służy, bo często sobie myślimy w ten sposób: mam brzydki zapach z pochwy, to pewnie dlatego, że się nie myłam. Proszę Państwa, brzydki zapach z pochwy, jeżeli dobiega, to dobiega z powodu nieprawidłowych bakterii, które znajdują się w odbycie najczęściej. Zapach krwi miesiączkowej u kobiety, która ma prawidłową florę bakteryjną, nie jest nieprzyjemny. Czyli ten zapach nieprzyjemny, który często Państwo rozpoznajecie, to nie jest zapach jakby zdrowej miesiączki. To jest zapach miesiączki, czyli krwi miesiączkowej zmieszanej z nieprawidłową wydzieliną pochwy. Czyli jest jakaś infekcja w pochwie lub jakaś dysbakterioza, mówimy, czyli nieprawidłowy skład bakteryjny pochwy. I z tą wydzieliną miesza się krew miesiączkowa, która jest zasadniczo no, jak krew, ona ma swój specyficzny zapach, on jest bardzo taki subtelny, delikatny, słodkawy. Natomiast jak ta krew zmiesza się z tą wydzieliną, to bakterie zaczynają tą krew trawić. Zaczynają wydzielać różne substancje zapachowe, lotne, które dają ten nieprzyjemny zapach. Ja zawsze to porównuję z zapachem z okolicy pachy. Pachy nie pachną brzydko tylko dlatego, że są pachami, tylko brzydko pachną wtedy, kiedy mamy w tych pachach nieprawidłowe bakterie i one wydają ten nieprzyjemny zapach. I w przypadku mycia pach detergentami ten zapach oczywiście znika. Natomiast pachy to jest skóra dość gruba, natomiast pochwa to błona śluzowa. Błon śluzowych nie myjemy mydlinami, nie myjemy detergentami żadnymi. Ona ma jednak inną charakterystykę zupełnie niż skóra. Proszę pamiętać, że pochwa to nie jest skóra, tylko błona śluzowa. Czyli ona ma taką wyściółkę jak mniej więcej policzek od środka. Jak dotkniecie Państwo językiem policzka od środka, to czujecie taką gładką tkankę, to jest właśnie błona śluzowa. I podobna bardzo błona śluzowa jest w pochwie. Wyobraźcie sobie Państwo, że codziennie, kilka razy dziennie wlewacie do jamy ustnej mydło. Płyn do higieny intymnej albo mydło. Co by się stało z waszymi wargami ust, gdybyście codziennie kilka razy przy każdym sikaniu czy przy każdym oddawaniu stolca podmywali się mydłem? No nie chcę was do tego zachęcać absolutnie, ale ta błona śluzowa jest bardzo podobna. Różnica polega tylko na tym, że jeżeli wlejecie sobie mydliny do buzi, to ze wstrętem je zaraz wyplujecie, bo język i receptory smaku, zmysłu smaku nie pozwolą wam utrzymać tego płynu w buzi, bo on jest po prostu obrzydliwy. Pochwa nie ma takiej obrony, w związku z czym pochwa wam nie powie o tym, że właśnie w tej chwili w niej jest coś, co ma obrzydliwy smak, prawda? Natomiast dlaczego my czujemy obrzydliwy smak w jamie ustnej? No, obrzydliwe smaki mają te substancje, które są dla nas w jakiś sposób szkodliwe. Dzięki temu nasz organizm broni się przed tymi substancjami, na przykład wypluwając, czy produkując dużo śliny, czy wymiotując, tak? W przypadku pochwy, pochwa też trochę się w ten sposób broni, bo zaczyna wydzielać nadmierną ilość wydzieliny i mówimy, że kobieta ma upławy wtedy, tak? Że nadmierną ilość wydzieliny, że po prostu się z niej leje. Właśnie dlatego, że bez przerwy tam troszkę tych mydlin w tej pochwie jest. A mydliny zabijają bakterie, te dobre bakterie, Lactobacillus. A kiedy zabijają dobre bakterie Lactobacillus, no to kończy się tym, że pochwa jest wyjałowiona. Pochwa, uświadommy sobie to wszyscy, to jest niezwykły narząd. Ona ma 37 stopni zawsze, jest wilgotna, jest ciemna i w związku z tym ma idealne warunki do rozwoju absolutnie wszystkich bakterii. Gdybyście Państwo porozmawiali z mikrobiologiem z laboratorium mikrobiologicznego i zapytali, w jakich warunkach hoduje się wszystkie bakterie, no większość, bo oczywiście są pewne gatunki, które wymagają bardzo szczególnych warunków, ale zdecydowana większość bakterii takich typowych, szpitalnych, czy takich, jak pobieramy posiewy, hoduje się w temperaturze 37 stopni na wilgotnym podłożu z agaru z krwią i w takiej cieplarce, która jest ciemna. Czyli rozumiecie Państwo, w pochwie wyrosną absolutnie wszystkie bakterie, jakie tylko w niej zasiejemy. Czym się w takim razie różnią kobiety zdrowe, które mają piękny zapach z pochwy, od kobiet, które bez przerwy mają infekcje intymne i brzydkie zapachy z pochwy? Różnią się tym, że te drugie nie mają dobrych bakterii. I często, kiedy lekarze pobierają posiewy, zwracają uwagę, o, ma pani tam Escherichia coli, ale nie zwracają uwagi na to, że nie ma tam Lactobacillus acidophilus. Czyli ważniejsze jest to, czego tam nie ma, niż to, co tam jest, bo Escherichia coli to jest zwykła bakteria, która może być bardzo groźna oczywiście, jeżeli się dostanie do niewłaściwego narządu, ale ona występuje w odbytach wszystkich ludzi. Więc nie jest to bakteria, która w normalnych warunkach jest dla nas szkodliwa. Natomiast jeżeli wetrzemy tą bakterię do oka, do ucha, czy ta bakteria dostanie się do dróg moczowych, czy zaatakuje nerki, wtedy może nawet nas zabić. Ale jeżeli siedzi sobie w odbycie, to produkuje dla nas witaminy. Witaminę K, witaminę H jest bakterią, która jest absolutnie korzystna dla nas, ale tam, w odbycie. Czyli rozumiecie Państwo, kiedy anatomia jest taka, że między odbytem a wejściem do pochwy mamy około 2-3 cm. To znaczy, że przy każdym oddaniu gazów, a niestety musimy to jasno powiedzieć, wszyscy oddajemy gazy, choć to się nie wszystkim podoba, to wszyscy oddajemy gazy i tych gazów oddajemy około kilku litrów dziennie. Często nie wiedząc o tym, bo nie wszystkie oddania gazów są jakieś mocno spektakularne czy okraszone ferią dźwięków. Część z nich po prostu się powolutku gdzieś tam po cichutku wydziela z naszego odbytu i nawet o tym nie wiemy. Natomiast z każdym takim delikatnym syknięciem gazów z odbytu wydostaje się wiele bakterii typowych dla układu pokarmowego, czyli Escherichia coli, Enterococcus fecalis, Klebsiella pneumoniae, no i mnóstwo jeszcze tam innych. Te bakterie w normalnych warunkach nie są dla nas szkodliwe, ale jeżeli te bakterie wydostaną się na bieliznę, w czasie chodzenia zostaną przesunięte do przedsionka pochwy, w której nie będzie naszego obrońcy, nie będzie obrońcy w postaci bakterii Lactobacillus, to te bakterie bardzo z wielką przyjemnością wnikną do pochwy, ponieważ tam jest ciepło, wilgotno, ciemno, tak jak powiedziałem, jest w cieplarce. W związku z czym te bakterie z wielką rozkoszą dostaną się do absolutnie komfortowych warunków hotelu pięciogwiazdkowego dla takich bakterii i tam rozpoczną inwazję czy też kolonizację pochwy, bo mogą, bo nie ma nic, co by ich powstrzymało, nie ma żadnej konkurencji. Nie ma żadnej konkurencji, która by na przykład walczyła o pożywienie. Lactobacillus to bakteria, która w pochwie dostaje pewną nagrodę. Mianowicie za sprzątanie pochwy otrzymuje nagrodę w postaci takiego cukierka. Każdej komórce pochwy, która się złuszcza po kilkunastu do 28 dni, cykl pochwowy mniej więcej trwa, czyli komórka pochwy się rodzi, następnie przesuwa się w górę, tak jak w warstwach mniej więcej na skórka, a w końcu się złuszcza. Jak złuszcza się na skórek, to on spada po prostu poza człowieka. Natomiast jak złuszcza się komórka pochwy, no to ona wpada do pochwy. I z tych komórek martwych tworzy się taki rodzaj pożywki, w każdej z tych komórek, jeżeli jest prawidłowy poziom estrogenów, znajduje się cukier zwany glikogenem. Glikogen jest tym cukierkiem, który dostaje właśnie Lactobacillus w nagrodę za sprzątanie pochwy. Czyli krótko mówiąc, Lactobacillus to taka bakteria, która trochę przypomina roboty jeżdżące, sprzątające po domu. Część z Państwa pewnie je ma. Niech Państwo sobie wyobrażą teraz, że w pochwie jest kilkaset tysięcy takich robocików malutkich. One się nazywają Lactobacillus acidophilus. Cały czas non-stop jeżdżą po ściankach pochwy, oczyszczają je, zjadają te złuszczone bakterie. W prezencie dostają glikogen. Ten glikogen przerabiają na kwas mlekowy. Dzięki temu obniżają pH pochwy, które staje się tak niskie, pH, czyli stężenie protonów wodorowych, inaczej odczyn pochwy, nie ma to nic wspólnego ze smakiem, chodzi o odczyn chemiczny, staje się kwaśny i staje się tak kwaśny, że staje się to nieznośne dla innych bakterii. I tylko Lactobacillus jest w stanie w takich warunkach przetrwać.
I ten panie doktorze, przepraszam, tak? Wejdę słowo. I ten Lactobacillus my zabijamy, my kobiety, mam na myśli, my dziewczyny, w momencie, kiedy wkładamy na rękę mydło i w miejscu intymnym, w okolicach pochwy, naszych warg sromowych, czyli tam wszędzie, gdzie jest śluzówka, pakujemy to mydło, tak?
Żeby... Dokładnie tak.
O, wie pan
dokładnie
co,
tak.
Cała ta opowieść,
teraz... no... Bo to nie jest koniec tej opowieści oczywiście. Istnieją kobiety, które z trudnego do określenia powodu nie odczuwają żadnych negatywnych konsekwencji używania mydli. Być może dlatego, że używają ich po prostu rzadko albo w dużym rozcieńczeniu. Ale są kobiety, które do mnie trafiają, to zwykle są kobiety z problemem, więc to też trzeba wziąć poprawkę na to. Taką ogólną zasadą jest to, że jeżeli dziewczyny są młode, radosne, szczęśliwe, nie mają zbyt wiele problemów, mają dużo estrogenów, to ich pochwy są zdecydowanie bardziej odporne na te negatywne skutki mydlin. Czyli krótko mówiąc, mają bardzo dużo Lactobacillusa i ciężko go tam całego wybić. Ale już te panie, które przychodzą po antybiotykoterapiach, które mają jakieś poważne problemy w związku, które mają na przykład depresję albo długotrwałe obniżenie nastroju, te panie produkują zdecydowanie mniej estrogenów, czyli tych hormonów, które odpowiadają za prawidłowy rozwój tej błony śluzowej w pochwie. Również za prawidłową reakcję seksualną, za prawidłowe nawilżenie, za prawidłowe produkowanie śluzu szyjkowego, za prawidłowy cykl reakcji, całej reakcji podniecenia, na przykład według BSO. W każdym razie estrogeny są niezwykle ważnym hormonem. Jeżeli tych estrogenów zaczyna ewidentnie brakować, to równocześnie pochwa jakby, to tak jakby brakowało trawnikowi nawozu, przestaje się rozwijać, zaczyna cieńczeć, zaczyna się atrofizować, mówimy, czyli atrofia to zanik. Więc zaczyna jakby ilość warstw komórek w pochwie zaczyna się zmniejszać. Stają się coraz bardziej kruche, coraz bardziej podatne na uszkodzenia. Wtedy na przykład przy takiej pochwie zatrofizowanej, przesuszonej, kilka ruchów penisem powoduje natychmiast ogromne podrażnienia. Wytrysk nasienia, które ma bardzo silnie zasadowe pH, może podrażniać potem pochwę i pacjentka mówi, że ona po stosunku po prostu chce się zadrapać tam. A w ogóle to na pewno wina męża, bo on pewnie... no nie wiem, nieprawidłowo się myje. Więc co robią? Jeszcze więcej używają mydlin. Facet już zaczyna głupieć i szaleć, bo mówi, no co ja mam zrobić, bo nie mogę współżyć, moja żona jest ciągle niezadowolona, to moja wina na pewno. No i dochodzi tak naprawdę do dramatów, bo zaczyna się unikanie seksu, ponieważ dochodzi do cierpienia z jednej i z drugiej strony. O, głównie ze strony kobiety oczywiście, ale mężczyźni też przychodzą i mówią, doktorze, co ja mam jeszcze zrobić? Ja już wszystko robię, już antybiotyki biorę, już się myję 6 razy dziennie, 10 razy dziennie i nic to nie daje. A ja mówię, no właśnie dlatego cierpicie, że wy się tyle razy podmywacie. Proszę odrzucić natychmiast mydliny, pobierzemy wymazy, posiewy, zobaczymy, co tam rośnie, zastosujemy celowane leczenie, odbudujemy florę bakteryjną, odbudujemy poziom estrogenów lokalnie, miejscowo w pochwie, zmienimy nawyki higieniczne, zmienimy nawyki też depilacyjne, bo to też jest bardzo ważny problem, bo często pacjentka przychodzi i mówi, no ale ja już się nie podmywam mydlinami. No, ja mówię, no, a jak się pani depiluje? No jak się depiluje, to pianką oczywiście, taką z detergentem. No, ja mówię, no przecież to jest też mydło. Więc jak chcecie się depilować, to depilujcie się używając, są takie żele, lubrykanty tak zwane, czyli takie żele nawilżające, zawierające kwas hialuronowy i kwas mlekowy, są takie substancje gotowe na rynku. Wystarczy tym żelem się posmarować i wtedy możecie się maszynką na przykład, oczywiście zawsze świeżą, czystą, nie taką, co 2 tygodnie leżała już na rancie umywalki czy łazienki, bo ona wtedy zbiera potworne ilości bakterii. Ma być to zawsze czysta, świeża maszynka. Jeżeli chcecie jej drugi raz użyć, to musicie ją umyć, tylko ostrożnie, żeby sobie palców nie pociąć. Musicie ją wydezynfekować i zatkać tym takim plastikowym czymś, czym się zatyka maszynki. W związku z tym Można w ten sposób się depilować. Zawsze pamiętajcie, ostrą maszynką, one są po to się nazywają jednorazowe, żeby używać ich jeden raz. To taka moja sugestia. Natomiast ważne jest, żeby używać żelu, ewentualnie oliwki, ale nie oliwki z mydlinami, tylko oliwki. Oliwki jakieś dla dzieci, takiej dla niemowląt na przykład. Zresztą pan profesor Lew Starowicz mówił, że jednym z większych afrodyzjaków, czyli takich pobudzaczy seksualnych dla kobiet, jest zapach dziecięcej oliwki. Pamiętam wykład pana profesora Lwa Starowicza na ten temat, który mówił, że to jest jeden z elementów takich pobudzających seksualnie, więc można się posmarować oliwką dla niemowląt, ale też nie każdy lubi taki zapach, więc trzeba poszukać sobie na rynku takiej oliwki do skóry delikatnej, która nie zawiera detergentów i tą oliwką można posmarować obłosie nielonowe i je wygolić. Część pacjentek pyta, czy ja muszę się depilować. No nie, oczywiście, że nie. To jest pewnego rodzaju moda. W tej chwili akurat panuje moda na golenie tych okolic, ale naprawdę nie trzeba tego robić. Wiele kobiet się nie depiluje, a wielu mężczyzn w ogóle nie lubi wydepilowanego krocza na przykład. Część mężczyzn uwielbia, część mężczyzn nie lubi. Każdy jakby niech robi tak, jak chce. Natomiast jeżeli ktoś zapyta, po co są włosy łonowe, no to z punktu widzenia ginekologów i z takiej biologii, włosy łonowe są elementem stabilizującym florę bakteryjną w pochwie, więc one są korzystne. Jeżeli je usuwamy, depilujemy, no to pamiętajmy, że musimy dać coś w zamian organizmowi, czyli na przykład regularnie dokładać tych bakterii kwasu mlekowego w formie różnych probiotyków dopochwowych, żeby jakby uzupełniać tą florę bakteryjną. Ale najważniejsze jest nie niszczyć, czyli przykazanie 11, nie zabijaj laktobacillusa.
Doktorze, ja bardzo panu dziękuję za tą opowieść. Film niemalże. Ja tutaj zamknęłam oczy, jak pan opowiadał o tych bakteriach. One się tam przepychają, jak one się dożywiają, jak dostają te cukierki w nagrodę i tak dalej, i tak dalej. Że prawie, że przed oczami przeleciał mi film dokumentalny. No ale taka jest właśnie magia radia, magia słuchania, że państwo mogą sobie to wyobrazić. Ale przede wszystkim wyobraźcie sobie i panie, i panowie, jaką można sobie zrobić szkodę po tym, co powiedział pan doktor. My już dzisiaj nie zdążymy więcej, ale tak jak mówiłam, będziemy się spotykać co miesiąc. Pan doktor będzie dobierał tematy. Państwo też mogą mieć na to wpływ. Proszę dzwonić, proszę pisać. Bardzo chętnie uwzględnimy. Ja myślę, że tych tematów, ja się nawet zastanawiam, doktorze, czy myśmy to dobrze zrobili, że raz w miesiącu, ale patrząc na pana zajętość, no to chyba za bardzo nie mamy
wyjścia. Będzie ciężko częściej. Panie redaktor, ja tylko jedno jeszcze zdanie powiem, bo rzeczywiście opowieść może się wydawać interesująca, ale część słuchaczy to są specjaliści, to są biolodzy, to są lekarze, to są osoby, które chciały powiedzieć, no dobra, ale udowodni, że to tak jest. Dlaczego? Na jakiej podstawie tak uważasz? Czy to jest takie twoje widzimisię, wymyślasz? Proszę państwa, są prace naukowe na temat biotomu pochwy. Proponuję poszukać tego w Medline'ie na temat składu bakteryjnego pochwy, wpływu różnych czynników na ten skład bakteryjny pochwy. I zobaczycie państwo, że są prace publikowane, między innymi kanadyjska praca z 2018 roku na, wydaje mi się, teraz nie pamiętam, ale nie chcę skłamać, ale około 1500 pacjentów, gdzie badano, jak, o ile częściej osoby podmywające się płynami do higieny intymnej zgłaszają infekcje dróg rodnych i okolic intymnych. I udowodniono jednoznacznie, że to jest ponad 80% osób, które używają tych płynów regularnie, zgłasza różnego rodzaju problemy w tym zakresie. Także zachęcam serdecznie do też zgłębiania naukowego tych tematów, bo to nie jest moje widzimisię, ja tylko w pewnym momencie tym tematem się po prostu głębiej zainteresowałem, ale to nie ja go wymyśliłem. A poza tym rynek płynów do higieny intymnej to jest ogromny biznes, w związku z tym nikomu nie opłaca się jakby tego rynku niszczyć, a do tego jeszcze pacjentki mają taką potrzebę, żeby po prostu pachnieć mydłem. I warto o tym jakby też mieć to na uwadze, że to nie jest tak, że złe koncerny produkują mydła, tylko też po prostu prawda jest taka, że my przez naszą własną niewiedzę oczekujemy takich rozwiązań, więc je dostajemy, bo na tym polega wolny rynek.
Dokładnie, dokładnie. Myślmy o sobie i tutaj też apel do naszych słuchaczek, być może mam. Wykształćmy w naszych pociechach, jak macie dziewczyny w domu, dziewczynki, być może uda się właśnie zaszczepić taką, a nie inną higienę, która pozwoli im na później i teraz i później zdrowe życie, bo jak słyszeliście państwo, to nie tylko o zdrowie takie biologiczne, ale tutaj życie seksualne wchodzi w grę. No więc naprawdę bardzo, bardzo szeroki obszar. Panie doktorze, ja panu bardzo serdecznie dziękuję za ten wykład i za tą rozmowę i, no i za to, że poświęcił nam pan czas, mimo tego, że jest pan tak bardzo zajęty i no i usłyszenia wobec tego.
Dziękuję pięknie za zaproszenie. Jeżeli można, panie redaktor, to ja chciałbym też państwa zaprosić do mojego nowego projektu, które tworzę z grupą przyjaciół. Projekt nazywa się Tata Ginekolog. Niebawem będzie działała strona internetowa, na której będziemy prowadzić różnego rodzaju działania edukacyjne w zakresie zdrowia prokreacyjnego, seksualnego, czyli krótko mówiąc w tych tematach, które są mi bliskie. Bardzo serdecznie państwa zachęcam do poszukiwania, też do śledzenia mojego Facebooka pod moim imieniem i nazwiskiem. Myślę, że tam też znajdziecie część informacji, no i będą też informacje na temat premiery tego naszego projektu, w który zaangażowanych jest dość sporo osób. Myślę, że to też może być bardzo ciekawa i taka nietypowa dość propozycja, ponieważ o seksie, przynajmniej w Polsce, mówi się niechętnie, nie ma dobrej atmosfery do tego, a my chcemy edukować seksualnie każdego, kto chce być wyedukowany. No także to bardzo serdecznie zapraszam do projektu Tata Ginekolog.
To my też zapraszamy i też, doktorze, mam nadzieję, że to będzie przynajmniej jeden temat jednego z naszych spotkań, bo też będziemy bardzo ciekawi, a państwa odsyłamy do Taty Ginekologa, jak pojawi się, będziemy o tym informować też na naszej grupie słuchaczy. Przypomnę, gospodarzem tego programu jest dr Maciej Jędrzejko, doktor ginekologii, położnik. Panie doktorze, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie państwa słuchaczy i panią redaktor. Dziękuję.